Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O jedności Kościoła na wzór ciała, którego głową jest Chrystus, mówił Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański. Za chwilę relacja z południowego spotkania papieża z wiernymi. Następnie Krzysztof Bronk będzie rozmawiał z księdzem Zygmuntem Kwiatkowskim, jezuitą pracującym w Syrii, kraju praktycznego ekumenizmu. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny w ramach swego cyklu Ex Oriente Lux opowie o Ewagriuszu z Pontu jako mistrzu życia duchowego. Na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan Chrystus Pan raz jeszcze modli się za nas, aby wszyscy stanowili jedno i my prośmy o ten upragniony Boży dar. Niech Kościół w innej wspólnoty zjednoczy duch wiary, cywilizacja życia, pokoju i miłości. Pragnąc komuny wierzących, budujmy naszą codzienność na Chrystusie i Jego Ewangelii. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.
Temat jedności Kościoła zdominował papieskie rozważanie na Anioł Pański. Benedykt XVI nawiązał do organicznej wizji wspólnoty wierzących u świętego Pawła. Apostoł ukazuje Kościół jako jedno ciało, którego głową jest Chrystus. W ten sposób stara się wyrazić ideę jedności w wielości charyzmatów. Dzięki niej Kościół w Chrystusie i Duchu jest jeden i święty, to znaczy stanowi wewnętrzną komunię, która wykracza poza ludzkie zdolności i je uzupełnia.
Mi piace sottolineare questo aspetto.
Pragnę podkreślić ten aspekt w związku z przeżywanym obecnie tygodniem modlitw o jedność chrześcijan, który zakończy się jutro w święto nawrócenia świętego Pawła. Zgodnie z tradycją, od prawie po południu w Bazylice świętego Pawła za murami nabożeństwo nieszporów z udziałem przedstawicieli innych kościołów i wspólnot kościelnych obecnych w Rzymie. Będziemy prosić Boga o dar pełnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa, a szczególnie, zgodnie z tegorocznym tematem, odnowimy nasze zobowiązania do bycia świadkami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Komunia chrześcijan czyni bowiem bardziej wiarygodnym i skutecznym głoszenie Ewangelii, co stwierdził już sam Jezus, prosząc Ojca w przeddzień swej śmierci, aby byli jedno, by świat uwierzył.
Papież zwrócił także uwagę na przypadające dziś wspomnienie świętego Franciszka Salezego, głosiciela świętości dostępnej dla wszystkich, a zarazem patrona dziennikarzy i prasy katolickiej. Jemu zawierzył opublikowane wczoraj przesłanie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przypomniał również postać nowego hiszpańskiego błogosławionego, Józefa Samso i Eliasa. Wyniesionego wczoraj do chwały ołtarzy kapłana i męczennika, Benedykt XVI polecił jako wzór księżom, a szczególnie proboszczom.
W naszym studiu gościmy ojca Zygmunta Kwiatkowskiego, jezuitę, misjonarza w Syrii od 27 lat, gdzie dominują przede wszystkim kościoły wschodnie, ale jest ksiądz jezuitą, obrządku łacińskiego, jak rozumiem. Na czym polega działalność jezuitów i kościoła obrządku łacińskiego w Syrii?
Pracuję w Syrii, ale to jest jeden region prowincji bliskowschodniej, która obejmuje Egipt, Syrię, Liban i Turcję. A więc jedyna prowincja w Towarzystwie Jezusowym, która zahacza o trzy kontynenty. W Syrii mieliśmy 6 szkół, które później zostały znacjonalizowane, tak jak wszystkie inne szkoły katolickie, albo niemal wszystkie. I znaleźliśmy się w sytuacji, że należało szukać jakiejś innej pracy. Pojawiło się kilka grupek jezuitów, którzy organizowali katechezę na całym terytorium Syrii. Poza tym dało to również taki impuls do rozpoczęcia pracy związanej z ćwiczeniami duchownymi, rekolekcyjnej. I na rekolekcje zaczęli napływać ludzie, również z różnych wspólnot chrześcijańskich. Nawet księża prawosławni nieraz wysyłali swoich ludzi. Czasem oni sami przyjeżdżali na te rekolekcje. Istnieje zaufanie pod tym względem, że żaden kościół nie będzie chciał podbierać wiernych innemu kościołowi. Nawet codziennością jest, że ponieważ rodziny chrześcijańskie są mieszane i niemalże nie ma rodziny, żeby ktoś nie należał do kościoła katolickiego, ktoś inny do prawosławnego, ponieważ chrześcijanie stanowią dużą mniejszość, mniej niż 7%, to A więc trudno, żeby jeszcze dodatkowo w tej mniejszości podzieleni jeszcze dodatkowo na 14 rytów, żeby każdy tylko ze swojego rytu myślał o tym, żeby szukać sobie małżonka.
Mówiliśmy o tym, że jezuici byli zmuszeni do porzucenia szkół w pewnym momencie, szukali nowych zajęć, zajęli się rekolekcjami, zajęli się kształceniem katechetów. Co robią dzisiaj?
Oprócz kontynuowania tej pracy, oni są odpowiedzialnymi za kształtowanie katechistów, osób świeckich, którzy w różnych parafiach, tych wszystkich kościołów, we wszystkich rytach, oni bezpośrednio prowadzą katechizację. Oprócz tego, że, jak wspomniałem, rozwija się ruch ćwiczeń duchownych, a więc rekolekcji, został powołany do życia ośrodek na pustyni. To jest zasługa jednego z ojców włoskich. Ojciec Paolo Dall'Olio, on jeszcze jak był scholastykiem, to znaczy jeszcze kiedy nie miał święceń kapłańskich, podczas wakacji kiedyś szukał jakiegoś miejsca na pustyni, gdzie by mógł odprawić rekolekcje i wspomnieli mu o zapomnianym klasztorze, o ruinach klasztornych na pustyni. Jemu to się spodobało. Powiedział swoim towarzyszom, którzy go tam zaprowadzili, żeby dopiero po 8 dniach się zjawili. Ktoś niedyskretnie tam zajrzał kiedyś, przyszedł, nie wiedząc o tym, że znajdzie ojca Paulo, nie wiedząc o jego obecności, ponieważ ten wysoki człowiek, mający dużą, czarną brodę, przyszedł, zobaczył go i ogłosił wszystkim, że widział Marmusa. To jest klasztor Marmusa. Dzisiaj jest to klasztor może najbardziej znany w światowej turystyce i również ruchu pielgrzymkowym. To jest jedyny klasztor, gdzie można się zjawić i nie będzie się pytanym o to, czy państwo telefonowali, nie telefonowali do nas. Przyjmuje się wszystkich, ktokolwiek przychodzi, częstuje się herbatą, a jeśli pozostanie dłużej, to się podejmuje go również, czym chata bogata. Znajduje tam lokum, także może nocować i uczestniczy w liturgii, która jest najstarszą liturgią chrześcijańską, czyli syriacką.
Czyli chcąc, nie chcąc, jezuici stali się kustoszami starożytnego sanktuarium.
Owszem, klasztoru. Jednocześnie założycielami wspólnoty mniejszej, ponieważ od początku towarzyszą mu najpierw wolontariusze, a później osoby, które chciały pozostać na tym miejscu i dlatego mają specjalną regułę, mężczyźni, kobiety. Ten eksperyment trwa już 15 lat. Sporo osób przewinęło się, które miało zamiar poświęcić tam swoje życie, ale okazywało się później, że za trudne są warunki na pustyni, rzeczywiście są makabrycznie trudne. To jest przyjemnie pojechać tam na jeden dzień, dwa dni i znosić albo upał, albo olbrzymi chłód nocą, a szczególnie zimą, ale pracować tam. W każdym razie jest to niesłychanie bogata wspólnota, która za główny cel swojego istnienia przyjmuje dialog z islamem. A więc to jest jednocześnie klasztor, który szeroko otwiera ręce dla przyjeżdżających tam muzułmanów.
A ksiądz w czym się zajmuje, gdzie pracuje?
Od 4 lat jestem w Aleppo. Oficjalnie to się nazywa formacja świeckich poprzez życie wspólnotowe i życie we wspólnotach. A więc tak jak wspomniałem o tym, że Kościół charakteryzuje się tam różnymi rytami, różnymi wspólnotami, tak samo w tym Kościele dzisiaj jest również dużo ruchów i dużo różnych wspólnot. Powołano mnie do tego, aby pełnić rolę kapelana ekip Notre Dame, plus rekolekcje i oczywiście spotkania indywidualne.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Raz jeszcze przypomnę, że rozmawiałem z księdzem Zygmuntem Kwiatkowskim.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Mistrz życia duchowego, czyli jeszcze o Ewagriuszu z Pontu. W poprzedniej audycji mówiliśmy o Ewagriuszu z Pontu. Wiemy już zatem, że tak jak wielu młodych arystokratów w połowie IV wieku, otrzymał gruntowne wykształcenie klasyczne. Że o jego formację duchową troszczyli się święci Bazylii i Grzegorz z Nazianzu. że jako diakon pomagał biskupowi Konstantynopola i że jego kazania przyniosły mu sławę i zaszczyty. Wiemy jednak, że musiał uciekać z tego miasta i że dla ratowania swojej duszy i ciała zaszył się najpierw w klasztorze w Jerozolimie, by potem przenieść się na pustynię egipską, co było jego banicją za grzechy, jak sam potem o tym pisał. Tam już do końca życia oddawać się będzie modlitwie, ascezie i niesieniu pomocy duchowej, o którą prosiło wielu utrapionych. Po Ewagriuszu Pontyjskim pozostały liczne pisma duchowe. Wiele jego traktatów przybiera formę aforyzmów i powiedzeń, które sam autor szeregował tematycznie i łączył po 100. Stąd ich łacińska nazwa – centurie. Wymieńmy najważniejsze utwory. Antireticos to pismo o sporze, jaki człowiek poszukujący Boga winien prowadzić ze złymi myślami. Practicus, czyli traktat o praktyce życia ascetycznego. Gnosticus, będący pismem dedykowanym temu, kto stał się godny poznania Boga, siebie samego i zasad rządzących światem duchowym. Wśród pism Ewagriusza mamy obszerne kefalaja, czyli rozdziały gnostyckie. Dalej traktat o modlitwie, zawierający wskazówki praktyczne oraz komentarz do modlitwy pańskiej. Pontyjczyk pozostawił też sentencje dla mnichów żyjących we wspólnocie, bo nie jest to łatwą sztuką, oraz napomnienia dla dziewic i pismo o relacjach, jakie winny łączyć mistrzów i uczniów. Wreszcie w jego spuściźnie jest grupa pism ascetycznych dotyczących rozeznawania tego, co dzieje się w duszy ludzkiej, a więc traktat o różnych rodzajach złych myśli, o 8 duchach zła oraz o różnych wadach, które są przeciwne cnotom i inne. Do tego dochodzi kolekcja listów, jako że o radę prosili go również mieszkańcy odległych krain. Sława mądrości Ewagriusza z Pontu już za życia przekraczała granice Egiptu. Jego pisma czytano i przepisywano w całym ówczesnym chrześcijańskim świecie. Stąd to, co zaginęło w greckim oryginale, często dostępne jest w przekładach na języki orientalne – syryjski, gruziński i ormiański. Ewagriusz był spadkobiercą wielkich mistrzów tzw. szkoły aleksandryjskiej, głównie Klemensa i Orygenesa. Od nich właśnie Pontyjczyk przejął jasną świadomość, że człowieka definiuje się przez jego odniesienie do Boga. Tylko Bóg jest miarą rozwoju, jego celem i kresem. Życie jest zatem prawdziwym misterium zjednoczenia. Ale Ewagriusz wie także, że póki co jesteśmy na tym świecie i że trzeba stoczyć prawdziwą walkę duchową, by się uwolnić od jego małości, od jego przywar i grzechów. To właśnie modlitwa jest drogą poznania Boga, ale też drogą bycia poznanym przez Boga. Wielu chrześcijan w jego czasach za modlitwę uważało gesty i słowa. Ewagriusz wiedział jednak, że miejscem modlitwy jest umysł, że tam toczy się walka o naszą duszę. Stąd w życiu ascetycznym, według Ewagriusza, niezwykle istotna jest praca nad myślami. Gdy człowiek opuszcza miasto, kiedy trafia na pustynię i wchodzi na drogę samotności, nagle w jego życiu przestaje się wydarzać. Odtąd nie otacza go już miejski hałas, nie słyszy gwaru rozmów, nie uczestniczy w troskach tego świata, ale też skończyły się jego radości. Na zewnątrz już jakby nic się nie dzieje, panuje tylko cisza i spokój. I wtedy właśnie zaczynają harcować demony. Pół biedy, jeśli nachodzą człowieka pod postacią fizycznych trudności. Na te wystarczy chwila modlitwy, trzeźwy osąd i odrobina święconej wody. Gorzej, gdy dotykają ludzkiej duszy, gdy zaczynają niepokoić nasz umysł. Przybierają bowiem postać gniewu, chciwości, obżarstwa, smutku, nieczystości i pychy. Ale najgorszy z demonów przychodzi w samo południe i bynajmniej nie chodzi o tytuł filmu z Gary Cooperem. W życiu ascety na pustyni nie ma miejsca na filmowe opowieści. Jest za to czysta rzeczywistość, choć niekiedy jej atrakcje dalece przerastają ludzkie wyobrażenia. Na pustyni przyjemnie jest o świcie. Wtedy trzeba Bogu dziękować za przebytą noc i prosić Go o opiekę za dnia. Ale kiedy już miną te pierwsze poranne godziny i kiedy słońce zaczyna zbliżać się ku zenitowi, na pustyni robi się straszno. Wówczas przychodzi demon południa. Nie musi mieć formy diabelskiej. Nie potrzebuje buchać siarką i straszyć rogami. Wystarczy, że przynosi acedię. Wówczas mnicha ogarnia smutek, zniechęcenie, lenistwo, poczucie bezsensu i słabość woli. Cela robi się zbyt ciasna. Czas płynie za wolno. Dzień wydaje się strasznie długi, a praca nazbyt ciężka. Przychodzą tęsknoty za tym, co nieobecne, przyziemne i całkiem irracjonalne. Nic już nie jest dobre. Wszystko przeszkadza i trapi. Bóg wydaje się za daleki, wiara za mała, a łaska niepotrzebna. Ratuj, Panie, bo giniemy. Wołają uczniowie Zbawiciela, ci na łodzi i ci na pustyni, bo tylko w Bogu jest moc zwalczania demona. Tylko Pan daje łaskę wytrwałości na modlitwie, w mniejszej celi, przy pracy, w walce o zbawienie duszy i ciała. Ewagriusz przypomina, że trzeba ujarzmić ciało przez modlitwę, post i czuwanie, przez co uzdrawia się część pożądliwą duszy, aby nie stała się podatna na szkaradne myśli i złości. Nade wszystko trzeba trwać w wierności. Wskazania ascetyczne mistrza z Pontu są niezwykle cenne, ale nie wolno zapomnieć, komu i do czego miały służyć, w jakim kontekście należy je osadzić. Są nade wszystko dla samotnych mnichów, tych bożych wojowników. Mogą pomagać także nam, ludziom żyjącym w wielkim świecie. Trzeba jednak pamiętać, że dla nas świat jest domem, że sprawy doczesne i cielesne są dla nas drogą zbawienia, integralną cząstką naszego człowieczeństwa. Inaczej moglibyśmy popaść w przesadę i w ułudę. Walczyć trzeba z grzechem i słabościami. W tej walce mamy jednak wielkiego sojusznika, moc ducha, którego Jezus posyła nam jako pocieszyciela i obrońcę. On sam zwycięża. A Ewagriusz z Pontu uczy nade wszystko, jak przy pomocy najprostszych środków umacniać ciało i ducha, jak przezwyciężać ludzkie słabości i wzrastać przed Bogiem.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.